Państwu. Nazywam się Krzysztof Wojciechowski, jestem lekarzem. Podobnie jak nasz dzisiejszy gość, jestem żywo zainteresowany problematyką nieswoistych chorób zapalnych jelit, czyli IBD, Inflammatory Bowel Diseases. To niewielka grupa chorób, głównie colitis ulcerosa i choroba leśniowskiego Crohna, które prawdopodobnie coraz częściej widywane są w praktyce. Mój dzisiejszy gość, pani dr Agata Michalak, pracuje na co dzień w Klinice Gastroenterologii Szpitala Klinicznego w Lublinie. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani doktor, jak wielu chorych z takim rozpoznaniem pani widuje w ciągu miesiąca?
Miesięcznie widuję około kilkudziesięciu takich pacjentów.
Jaki to jest rodzaj chorych?
To są pacjenci, którzy wymagają zarówno opieki szpitalnej, jak i nadzorowani są tylko ambulatoryjnie.
Czy sądzi pani, że lekarz POZ-u czy internista praktykujący ogólnie ma szansę w swojej praktyce widzieć tego rodzaju chorych?
Zdecydowanie ma taką szansę, ponieważ te jednostki chorobowe nie są wcale widywane tylko w specjalistycznych klinikach gastroenterologicznych i lekarze rodzinni coraz częściej są tymi osobami, które pierwsze stawiają rozpoznanie IBD.
Pani doktor, jaka jest zapadalność na te choroby w ostatnich dekadach?
Tendencja jest zdecydowanie zwyżkowa, szczególnie dotyczy to choroby Crohna.
I prawdopodobnie to jest powód, dla którego wielu z naszych kolegów, praktyków ma szansę wcześniej czy później takiego pacjenta widzieć. Pani doktor, co możemy powiedzieć o profilu takiego pacjenta? Kto choruje na nieswoiste choroby zapalne jelit?
IBD najczęściej rozpoznawane są u pacjentów pomiędzy drugą a czwartą dekadą życia.
Czyli u ludzi młodych.
U ludzi młodych w pełni życia prywatnego i zawodowego.
Jakie są cechy wywiadu rodzinnego u tych pacjentów?
Często okazuje się, że u krewnych tych chorych występowała biegunka, pojawiały się dolegliwości bólowe jamy brzusznej, epizody podniedrożności przewodu pokarmowego. Tylko są to informacje, które jesteśmy w stanie uzyskać dopiero po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu.
Czyli warto zadawać świadome pytania, czy świadomie zadawać pytania u tych pacjentów. Być może po prostu ktoś w rodzinie taką jednostkę chorobową ma już udokumentowaną.
Zdecydowanie tak.
Pani doktor, czym się różni colitis ulcerosa, czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego, od choroby Crohna?
Mimo że obejmujemy te choroby wspólną nazwą IBD, są to odrębne jednostki chorobowe. Zarówno jeżeli chodzi o obraz kliniczny, jak i o ich manifestacje w przewodzie pokarmowym. W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, kluczowym objawem jest krwista biegunka. I faktycznie jest to objaw, który dominuje u większości chorych. Z kolei w przebiegu choroby Crohna częściej słyszymy od pacjentów na temat silnych dolegliwości bólowych jamy brzusznej. Słyszymy o spadku masy ciała, o nietolerancji spożywania pokarmów.
Pani doktor, czy ci pacjenci mają zmiany tylko w jelicie grubym, czy również w całym przewodzie pokarmowym?
W przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego obserwujemy zmiany zapalne tylko w tym właśnie odcinku przewodu pokarmowego. Choroba Crohna dotyczy całego przewodu pokarmowego. Zmiany zapalne mogą pojawiać się od jamy ustnej do odbytu, więc jest to choroba o bardziej globalnym zasięgu. I sam proces zapalny dotyczy całej ściany przewodu pokarmowego. Z reguły jest poważniejszy niż zmiany zapalne u pacjentów wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, które lokalizują się tylko w błonie śluzowej. Kiedy myślę o całej grupie tych objawów pozajelitowych, przypominam sobie o 18-letniej pacjentce diagnozowanej przez kilka miesięcy z powodu nadpłytkowości i obecności rumienia guzowatego w obrębie goleni. Była badana przez wielu dermatologów, internistów. Cały czas nie udało się ustalić rozpoznania i jedną z ostatnich możliwości diagnostycznych, która nie została jeszcze wykorzystywana, była kolonoskopia. I rzeczywiście w obrazie endoskopowym jelita grubego zdiagnozowano aktywne zmiany zapalne błony śluzowej. Nie było biegunki, nie było krwawień z przewodu pokarmowego.
Świetny przykład na konstelację objawów właśnie spoza przewodu pokarmowego i objawów w badaniach dodatkowych stwierdzanych. Czyli podsumowując, mamy do czynienia zazwyczaj z pacjentem młodym, może być wywiad rodzinny. U pacjentów z colitis ulcerosa dominuje biegunka z domieszką krwi, rzadko kiedy chudnięcie. Objawy mogą nawracać, szczególne okoliczności mogą te objawy nasilać. Co może nasilać dolegliwości u tych chorych?
dolegliwości może nasilić nawet codzienny stres. Ta komponenta emocjonalna jest bardzo ważna i ma wpływ na to, co dzieje się w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Poza tym istotną rolę może odegrać farmakoterapia. Nierzadko obserwujemy pierwsze objawy IBD albo też zaostrzenie już rozpoznanej choroby po terapii niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi czy też antybiotykami.
Zatem jeżeli w praktyce ogólnej pojawia się pacjent z biegunką nawracającą, przewlekłą, co powinno zwrócić szczególną uwagę lekarza praktyka w wywiadzie zbieranym u takiego chorego?
Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, czy pacjent nie zgłasza obecności bolesnego parcia na stolec i uczucia ulgi, które występuje bezpośrednio po wypróżnieniu, bo to kluczowa cecha charakterystyczna dla biegunki w przebiegu IBD.
Tak, ja pamiętam, że z praktyki własnej dopytanie pacjenta o to, czy odczuwa ból przed wypróżnieniem i czy ten ból ustępuje po wypróżnieniu, było taką metodą na znalezienie kluczowych elementów wywiadu. Zgodzi się pani z tym?
Oczywiście, że tak.
Co jeszcze mogłoby nas naprowadzić na to, że mamy do czynienia z pacjentem nieczynnościowym, jak to czasami mówimy w żargonie, ale właśnie z pacjentem, u którego toczy się proces zapalny?
Kiedy słyszymy o tym, że dolegliwości bólowe brzucha czy też biegunka występują w nocy, wybudzają pacjenta ze snu, to także skłania nas ku temu, żeby wziąć pod uwagę możliwość IBD. Jeżeli tym objawom towarzyszy gorączka albo stan podgorączkowy, to kolejny istotny sygnał.
Jakie zmiany są w badaniach laboratoryjnych, gdybyśmy mieli różnicować zaburzenia czynnościowe i zapalenie?
Już obraz samej morfologii krwi jest bardzo cenny, ponieważ pacjenci z IBD prezentują cechy stanu zapalnego, niedokrwistości i to, co też bardzo charakterystyczne, a o czym można zapomnieć, to nadpłytkowość, która też może być istotną cechą procesu zapalnego w przebiegu IBD.
Jak rozumiem, to nie są objawy konieczne, ale gdybyśmy je zaobserwowali, bardzo mocno przemawiają za procesem zapalnym, a przeciwko zaburzeniom czynnościowym. Czyż tak?
Te podstawowe nieprawidłowości w morfologii krwi z reguły pozwalają na wykluczenie tła czynnościowego, co już jest dla nas bardzo ważnym etapem w diagnostyce takiego pacjenta.
Pani doktor, a gdybyśmy jeszcze mieli pogłębić wywiad z takim chorym, bo być może ci pacjenci mają objawy spoza przewodu pokarmowego, o czym powinniśmy pamiętać i o co powinniśmy zapytać?
W codziennej praktyce klinicznej rzeczywiście dominują objawy z przewodu pokarmowego, ale nie możemy zapominać o możliwej manifestacji pozajelitowej IBD. Szczególnie musimy zwracać uwagę na nieprawidłowości związane ze skórą, na obecność rumienia guzowatego, zgorzelinowego zapalenia skóry, na manifestację oczną, która głównie dotyczy zapalenia błony naczyniowej oka, czy też problemy stawowe, dolegliwości bólowe stawów, czy też jawne zapalenia drobnych stawów stóp, dłoni, czy też na przykład kręgosłupa.
Czyli reasumując, powinniśmy pamiętać, że pacjent z zapaleniem jelit może mieć ból stawów, tylko ból, ale również może mieć zapalenie stawów. One dotyczą dużych stawów obwodowych, również drobnych stawów, jest tych artropatii kilka. Także jest artropatia osiowa, czyli bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych. Które z tych objawów bywają najczęściej?
Jednym z najczęstszych objawów stawowych jest zapalenie stawów kręgosłupa. To rzeczywiście jeden z głównych objawów, które możemy zaobserwować. Często pojawia się ucieplenie stawów, zaczerwienienie, nie tylko sama artralgia.
Tak, warto dodać, że zmiany w dużych stawach są, mówimy o wędrującej, niedeformującej artropatii, czyli taka, której zmiany zanikają wraz z ustąpieniem procesu zapalnego w jelicie. Pozostałe zmiany występują rzadziej, czyli pacjent z biegunką, być może ze zmianami skórnymi na odsiębnych częściach kończyn i ewentualnie z dolegliwościami stawowymi. Pani doktor, co możemy zrobić, aby na wstępnym etapie diagnostyki, aby wykluczyć jeszcze inne przyczyny obecności krwi w stolcu? Jakie one mogą być, może na początku podkreślmy? Co może być powodem krwi w stolcu u pacjenta w praktyce ogólnej?
Jedną z najczęstszych, najpowszechniejszych przyczyn jest obecność hemoroidów. Ale żeby wykluczyć tę nieprawidłowość, musimy pamiętać o tym, żeby u każdego pacjenta, który skarży się na obecność krwi stolcu, wykonać badanie per rectum. Jest to sprawa podstawowa, o której niestety często zapominamy, a potrafi nam dostarczyć bardzo cennych informacji. Musimy pamiętać o tym, że w przebiegu IBD możemy mieć do czynienia z objawami okołoodbytowymi, szczególnie obecnością przetoku pacjentów z chorobą Crohna. Często okazuje się, że ci pacjenci nie zwracają uwagi na te nieprawidłowości, nie mówią nam o tym, że w okolicy odbytu pojawiają się jakieś zmiany, więc naszym zadaniem jest to, żeby je zdiagnozować.
Tak, czyli albo nie wiążą zmian okołoodbytowych ze swoją podstawową skargą, z biegunką, albo są tak dobrze zaadoptowani do tych dolegliwości, które mają charakter przewlekły. No i dzisiaj badanie per rectum może już tak nieczęsto jest stosowane i nie tak często podnosi się jego rangę, ale przecież przez dziesięciolecia była to główna metoda screeningu raka odbytu i jeżeli pacjent ma dolegliwości z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i krew w stolcu, także powinniśmy pamiętać o tym elemencie diagnostycznym, który jest bardzo prosty do wykonania także w gabinecie. Oczywiście są lepsze metody wykrywania nowotworów jelita grubego i odbytnicy, no niemniej w ramach praktyki ogólnej to jest prosty sposób na rozszerzenie własnej wiedzy na temat pacjenta. Pani doktor, co zrobić? Jakie podjąć kroki diagnostyczne, jeżeli myślimy o zróżnicowaniu biegunki u chorego z ewentualną infekcją biegunki zapalnej lub czynnościowej z ewentualną infekcją przewodu pokarmowego?
Na samym początku istotny jest wywiad uzyskany od pacjenta. Musimy dowiedzieć się, czy w ostatnim czasie pacjent nie przechodził antybiotykoterapii, czy nie mamy do czynienia na przykład z biegunką poantybiotykową albo taką, która występuje w wyniku infekcji Clostridium difficile. Musimy dowiedzieć się, czy pacjent nie odbywał podróży zagranicznych. Być może jest to biegunka podróżnych. I żeby mieć pewność, że mamy do czynienia z pacjentem z biegunką infekcyjną, a nie biegunką czynnościową, kluczowe jest także oznaczenie stężenia kalprotektyny w kale.
Powiedzmy sobie coś więcej o kalprotektynie. Cóż to jest?
Kalprotektyna to białko zapalne, które cechuje się bardzo dużą wartością diagnostyczną u pacjentów z tłem infekcyjnym biegunki. I to, co jeszcze ważne u pacjentów z IBD, okazuje się, że wzrost jej stężenia w kale może wyprzedzić objawy zaostrzenia choroby nawet o 3 miesiące.
Pani doktor, a w momencie, gdy pacjent jest diagnozowany, to rozumiem, że także dane z wywiadu rodzinnego mają znaczenie, ponieważ przy infekcyjnych przyczynach biegunki tych przypadków w rodzinach pewnie jest więcej, ale także długość wywiadu wtedy ma chyba znaczenie, prawda?
Tak, z reguły, kiedy podejrzewamy IBD, to biegunka u takiego pacjenta trwa już przynajmniej miesiąc. To jest ten czas, który no przynajmniej powinna być obecna, żeby ją uwiązać z takim tłem organicznym.
Czyli długotrwały wywiad dotyczący biegunek występujących okresowo, nasilających się, ustępujących samoistnie, często od dzieciństwa. Nie zawsze, ale tak może się zdarzyć. Natomiast wywiady dotyczące przyczyn infekcyjnych są krótkotrwałe. Pani doktor, czy test na krew utajoną u tych pacjentów ma współcześnie jakiekolwiek znaczenie?
Może mieć duże znaczenie, jeżeli podejrzewamy IBD u pacjenta z biegunką, w której nie ma domieszki krwi. Więc żeby jednoznacznie ocenić, czy są jakieś cechy krwawienia z przewodu pokarmowego, to badanie w kierunku obecności krwi utajonej w kale wykonujemy. Musimy tylko pamiętać, że na wynik może wpływać przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, leków przeciwpłytkowych, czy też przeciwkrzepliwych. Dlatego, żeby mieć pewność, że wynik będzie wiarygodny, to pacjent nie powinien przyjmować tych leków.
Zatem podsumowując, mamy pacjenta młodego, który od dawna ma swoje dolegliwości, być może są objawy spoza przewodu pokarmowego, widzimy zmiany w badaniach laboratoryjnych, nie ma przesłanek na infekcyjne tło dolegliwości. Co dalej powinno być z tym chorym zrobione? Jakie powinny być jego dalsze losy?
Kolejnym etapem powinno być skierowanie pacjenta na kolonoskopię z pobraniem wycinków z jelita grubego, bo jest to kluczowa forma diagnozy IBD.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie, w którym będziemy rozmawiali o problemach, jakie możemy mieć do rozwiązania podczas prowadzenia ambulatoryjnie pacjenta z już postawionym rozpoznaniem nieswoistej choroby zapalnej jelit. Dziękuję Pani doktor za przybycie. Dziękuję Państwu.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Do widzenia.
Do widzenia.